Biznes w szkole, szkoła w biznesie. Dlaczego warto rozwijać przedsiębiorczość wśród młodych? Debata ekspercka zorganizowana przez Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce.
Kim są przedstawiciele generacji Z, czyli pokolenia internetowego? Z jakimi kompetencjami wchodzą dziś na rynek pracy? Czego oczekują od nich potencjalni pracodawcy? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć ze zgromadzonymi w studiu ekspertami podczas debaty Biznes w szkole, szkoła w biznesie, czyli dlaczego warto rozwijać przedsiębiorczość wśród młodych. Przed mikrofonem Monika Rosmanowska, redaktor naczelna Made in Świętokrzyskie. Witam Państwa serdecznie, a moimi gośćmi są pani Anita Lagierska, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, odpowiedzialna za realizację projektu Program Edukacja Przedsiębiorczości.
Dzień dobry Państwu.
Pani Magdalena Fudala, dyrektor Biura Forum Pracodawców w Kielcach.
Dzień dobry.
Pan Paweł Lulek, kierownik zespołu do spraw informacji, promocji urzędu i współpracy z partnerami rynku pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.
Witam serdecznie.
Pan Adam Adamczyk, menadżer w kieleckim oddziale Agencji Pracy Randstad.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
I pan Bartosz Prońko, doradca metodyczny i doradca zawodowy w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.
Dzień dobry Państwu.
Kogo dzisiaj przedsiębiorcy poszukują na rynku pracy? Jakie kompetencje są takie naprawdę pożądane? Jak się wyróżnić? Kogo Państwo potrzebujecie?
Moje pytanie kierują do pani dyrektor Magdaleny Fudali.
Rzeczywiście, że nie wszyscy będą przedsiębiorcami. Wiele osób od razu szuka pracy na etacie. Więc poza oczywiście kwalifikacjami, które pracodawcy naturalnie oczekują, że trafią do nich fachowcy przygotowani do tego, żeby podjąć pracę, oczekują też, że będą umieli tą wiedzę zastosować w praktyce. To jest jedna rzecz i to jest rzeczywiście problem, muszę Państwu powiedzieć, bo my tutaj dużo powiedzieliśmy bardzo, bardzo pozytywnych rzeczy na temat młodych ludzi, ale obserwujemy to jako przedsiębiorcy, że trafiają pracownicy, którzy mają dyplomy, mają kwalifikacje, natomiast znacznie gorzej jest z zastosowaniem tej wiedzy praktycznej. Czyli gdzieś tutaj wszyscy wspólnie powinniśmy nad tym popracować, nad umiejętnością użycia tej wiedzy. I to dotyczy różnych szczebli, od zawodowych poprzez magistrów, inżynierów, również wyższych szczebli kształcenia. I co jest też ważne, no wszystkie kompetencje miękkie, otwartość, umiejętność autoprezentacji, znalezienia się na rynku, umiejętność pracy w grupie, umiejętność rozwiązywania konfliktów. Ale też muszę Państwu powiedzieć, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie młodych ludzi, bo my tutaj rozmawiamy o młodzieży, ale my w ogóle jako społeczeństwo mamy pewien deficyt kompetencji miękkich. Zaczynając od właśnie autoprezentacji, która często osobom dorosłym i doświadczonym nie wychodzi, generuje ogromny stres, bo kojarzona jest zwykle z tymi odpowiedziami szkolnymi na środku pod presją tego, czy jesteśmy przygotowani, czy nie, czy grozi nam dobra, czy zła ocena. To pokutuje w społeczeństwie, więc tutaj generalnie mamy z tym problem, więc kształcenie tych umiejętności miękkich w zasadzie od przedszkola naprawdę bardzo by nam się wszystkim przydało i tak jak podkreślam, nie jest to tylko kwestia młodych ludzi, pewnego pokolenia, które wchodzi w tej chwili na rynek, tylko to jest generalnie problem dotyczący pracowników, również tych dojrzałych z doświadczeniem zawodowym. Mamy te braki właśnie w pracy w grupie, w budowaniu zespołów i też w rozwiązywaniu konfliktów, to jeszcze raz podkreślę. To jest bardzo ważne.
To jest zadziwiające, co pani mówi, bo o tych kompetencjach miękkich mówimy od lat. O tym, jak są ważne, jak ważne jest kształtowanie, o autoprezentacji, o pracy w grupie. Ciągle o tym mówimy, ciągle się kształcimy i ciągle nie możemy wykształcić tak, tych kompetencji w sobie.
Tak, myślę, że my mniej po prostu poświęcamy uwagi generalnie w edukacji na to. Oczywiście są osoby, które mają większe predyspozycje tak, i są naturalnymi liderami, przywódcami, mówcami, wcale się nie muszą tego uczyć, ale większość osób jednak potrzebuje pewnego wsparcia, otwartości, takiej wiary w siebie, bo to też z tego wynika. Poza tym, jeśli mówimy o uzupełnieniu tych umiejętności, to one gdzieś zawsze schodzą na plan dalszy. Ważniejsze są te umiejętności twarde, dyplomy, kursy. No wiadomo, to w pierwszej kolejności. Na to się znajdują pieniądze, żeby to dokształcać, że tak powiem. Myślę, że po prostu wszyscy musimy nad tym pracować, zarówno i edukacja sensu stricte, jak też właśnie organizacje różnego rodzaju pozarządowe. To się oczywiście zmienia, ale myślę, że mamy ciągle deficyt tych miękkich kompetencji i ja muszę Państwu powiedzieć, że ostatnio miałam taką przygodę z młodymi ludźmi, gdzie w ramach projektu przekazywałam im całkiem neutralne wiadomości i 5 osób, uczennic technikum, nikt nie patrzył mi w oczy podczas tej rozmowy. Wzrok wbity w ziemię, tak jak ja bym właśnie na przykład odpytywała z jakiegoś przedmiotu, a zupełnie rozmowa dotyczyła kwestii neutralnych, nawet bym powiedziała informacyjnych w stosunku do tych młodych osób, więc to też moje zdziwienie, że brak tego bezpośredniego kontaktu na tym elementarnym absolutnie poziomie.
Wrócę jeszcze do projektu, bo też z tego powodu się tutaj dzisiaj spotkaliśmy, program Edukacja Przedsiębiorczości. Pani dyrektor, proszę powiedzieć, do kogo Państwo skierowaliście ten projekt, ile szkół wzięło udział i co dalej przede wszystkim się jeszcze tutaj wydarzy w tym temacie?
Pani dyrektor, Anita Lagierska.
Jest to jeden z wielu projektów, które mamy zamiar robić w ramach takiej naszej szerszej inicjatywy Edukacji Przedsiębiorczości, bo też muszę powiedzieć, że temat kształcenia umiejętności, kompetencji kluczowych pojawia się w wielu projektach realizowanych przez bardzo wiele instytucji, przez szkoły, uczelnie, NGOsy, nawet podejmowany jest przez przedsiębiorców. W instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach, nawet NBP ma zarezerwowane w swoim budżecie środki na edukację ekonomiczną i edukację takich kompetencji społecznych, konsumenckich, a to oznacza, że dostrzegamy te braki, o których tutaj pani dyrektor mówiła i ja uważam, że te projekty są bezcenne. One zapadają na długo w pamięć dzieci i młodzieży, wykształcają w nich taki element odwagi, chęć współpracy, pracy w grupie, publicznego przemawiania. My teraz zrobiliśmy taki bardzo ciekawy projekt debat oksfordzkich, to był turniej i no dla mnie to jest odkrycie. Ta debata oksfordzka może być genialnym narzędziem edukacyjnym, może być świetnie wykorzystywana w szkołach i oprócz tego, że pozwala zgłębić merytorycznie konkretny temat, to też pozwala w atrakcyjny sposób uczyć się o konkretnej rzeczy, dyskutując ze sobą. Więc poszukujmy takich elementów, narzędzi, metod, które są ciekawe dla uczniów i w jakiś taki systemowy sposób spróbujmy je wdrażać. My w naszych projektach, które kończymy, zawsze staramy się jakiś element, czy to gra online, czy plenerowa gra miejska z zakresu przedsiębiorczości, czy debaty oksfordzkie, na stałe wprowadzić do szkół jako takie narzędzie wzbogacające kompetencyjnie uczniów w te miękkie umiejętności.
Proszę Państwa, może też tak woli podsumowania. Jak Państwo też postrzegacie naszą przyszłość i w kontekście oczywiście młodych ludzi, jeśli chodzi o przedsiębiorczość? Pani dyrektor mówiła o projektach, że są konieczne dalsze projekty, być może zmiany systemowe. Państwo też o tym wspominaliście. Pani dyrektor Fudala mówi o tych brakach, które wciąż i wciąż bolą. Jak Państwo patrzycie w przyszłość, jeśli chodzi o młodych ludzi, o to, jak się odnajdą na rynku pracy, jeżeli mogli byśmy spróbować ten nasz temat podsumować.
Generalnie jest tak, że projekty projektami, one się w pewnym momencie skończą, tak? Rozwiązania systemowe zaczynają się pojawiać, natomiast też nie są do końca doskonałe, bo mówimy od wielu, wielu lat o kompetencjach, które powinny być kształcone i dzisiaj też o tym rozmawialiśmy. Tylko zapomina się o tym, że te kompetencje mają być kształcone w ramach kształcenia tych umiejętności twardych, kształcenia tej wiedzy. Stąd na kompetencje miękkie w wielu wypadkach brakuje troszeczkę miejsca, troszeczkę czasu. Dlatego jest próba wprowadzenia doradztwa zawodowego do szkół, znaczy próba, jest rozporządzenie, to doradztwo w szkołach jest, ale ono jest w zdecydowanie zbyt małym wymiarze. Bo jeżeli my rozmawiamy o tak naprawdę 10 godzinach w roku szkolnym w klasie 7, 8, 10 godzinach w całym cyklu kształcenia w szkole ponadpodstawowej od przyszłego roku i to tylko i wyłącznie zajęcia ze specjalistą, z doradcą zawodowym w niewielkim wymiarze są to zajęcia grupowe, podczas których oprócz samego procesu doradczego, który jest wręcz nie do zrealizowania przy tylko zajęciach grupowych, powinny być kształtowane kompetencje kluczowe, no to nie ma możliwości, żebyśmy w tak małym wymiarze byli w stanie to zrealizować. Potrzeba jest taka, żeby w każdej szkole na przykład był doradca zawodowy zatrudniony na etacie, który będzie realizował te godziny i który będzie miał indywidualne zajęcia z młodzieżą, który będzie wspierał nauczycieli, dlatego że to, co też dzisiaj było mówione, kwestie kształtowania kompetencji, kwestie doradztwa zawodowego od przedszkola. To zostało wprowadzone przepisami prawa, tylko zapomniano zatrudnić nauczycieli do tego, żeby się tym zajęli. Czyli zostało to znowu dołożone nauczycielom, którzy niekoniecznie są do tego przygotowani. To jest też to, co dzisiaj Państwo tutaj mówili o przygotowaniu, czyli żeby te osoby, które prowadzą proces doradczy, były przygotowane, tylko cały czas problem polega na tym, że nie ma środków finansowych na to, żeby tych wykwalifikowanych doradców po prostu w szkołach zatrudnić. I to by był na pewno jeden dość ważny krok w tym, żeby kompetencje i kwestie związane z odnalezieniem się na rynku pracy były realizowane, bo doradca zawodowy tak naprawdę nie ma za zadanie doradzać, tylko ma za zadanie pomóc w kształtowaniu młodego człowieka. I to jest jego jakby podstawowe zadanie, czyli to jest jakby taki specjalista, który w tej szkole znaleźć się powinien. I wtedy wszystkie działania i projektowe, i działania systemowe, wszystkie rozwiązania, które są, dopiero wtedy można by było powiedzieć, że są domknięte, dopięte i właściwie realizowane.
A z Państwa perspektywy myślę tutaj o pracodawcach i tutaj o Panach, którzy pośredniczą w tym, aby rzeczywiście najlepsze oferty pracy trafiały do najlepszych kandydatów. Czego nam brakuje, jeśli chodzi o ten temat przedsiębiorczości, o temat młodych ludzi na rynku pracy, jaką konieczność wprowadzenia zmian? Państwo tutaj widzielibyście.
Zwykle zadajemy sobie pytanie, jakie oczekiwania pracodawcy mają wobec młodych ludzi, natomiast w tym pokoleniu, które się zmienia, ja bym zaryzykował i odwrócił to pytanie, jakie są oczekiwania pracowników i co robią pracownicy, żeby tego pracownika przyciągnąć, bo ta zmiana pokoleniowa naprawdę daje się we znaki przedsiębiorcom i coraz częściej obserwujemy, że te zmiany w firmach są, bo przykłady z naszego rynku, gdzie została zastosowana pewna elastyczność, na przykład w zastosowanie pracy zdalnej, czy pracę na produkcji dla wybranych pracowników nie na 3 zmiany, a na 2, gdzie wcześniej takich opcji w ogóle nie było, czy na przykład zatrudnienie kobiet w firmach, gdzie też wcześniej nawet nie było takich pomysłów. Tak? Takie sytuacje mają miejsce i to też, o czym mówiła pani dyrektor, czyli o wkraczaniu nowych ludzi bez kwalifikacji. Coraz częściej firm decyduje się zatrudnić osoby bez doświadczenia, organizując wewnątrzzakładowe szkolenia, decydując się po prostu na ludzi młodych, którzy sami będą szkolić.
Panie Pawle?
A ja tak z optymizmem patrzę.
Tylko z przyszłość, optymizmem.
Tak w tą przyszłość najbliższą, jak również w perspektywie długoterminowej. To też po części wynika z pewnych moich obserwacji. O ile jeszcze kilka lat temu młodzi ludzie, ci ludzie do 25 roku życia mieli 30% udział w ogólnej populacji bezrobotnych, o tyle w tej chwili ten udział został zredukowany o połowę, to już jest około 14%. Myślę, że to jest pochodną bardzo wielu kwestii, bardzo wielu czynników. Myślę, że także tego, że wybory edukacyjne młodych ludzi bądź co bądź stają się coraz bardziej świadome i dojrzałe. Pewien rynek usług edukacyjnych i nie tylko edukacyjnych, on nam się bądź co bądź porządkuje. Jednak ci najsłabsi gracze, ci, którzy nie oferują solidnego produktu, a mam tutaj na myśli chociażby szkoły, chociażby uczelnie wyższe, one są, można powiedzieć, siłami natury z tej gry powoli eliminowane. Po prostu młodzi ludzie w tej chwili już potrafią ocenić, czy skończenie danej uczelni, czy skończenie nauki na danym profilu, na danym kierunku, czy będzie miało w przyszłości wymierne przełożenie na moją sytuację zawodową. Jeśli nie ma takiego przełożenia, ja coraz częściej z takiego wyboru rezygnuję. Już coraz rzadsze są rzeczywiście sytuacje, że wybieram taką szkołę, wybieram taki profil edukacyjny, bo mój kolega również idzie na ten sam kierunek, bo będę miała blisko domu, bo nie będę musiała dojeżdżać, bo edukacja jest tańsza. Nie. Widać wyraźnie, że te wybory są coraz dojrzalsze, a myślę, że pewna otwartość, która w tej chwili cechuje młodych ludzi i właśnie ten pierwiastek przedsiębiorczości, który w nas tkwi, powoduje, że ta sytuacja będzie się tylko w kolejnych latach poprawiać.
Czego sobie i Państwu oczywiście życzę, więc kształcimy, na pewno to jest ważne, kształtujemy umiejętności miękkie, wzmacniamy przedsiębiorczość, otwartość i miejmy nadzieję, że rzeczywiście te wskaźniki, o których dzisiaj mówił Pan Paweł i ten pierwiastek, który w nas tkwi, będzie jeszcze bardziej widoczny. Bardzo Państwu dziękuję za udział w debacie. Dziękuję również gościom, którzy zabierali głos i wszystkiego dobrego.
Realizowany przez gminę Kielce projekt Program Edukacja Przedsiębiorczości jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.